W dniu wczorajszym wicepremier i minister finansów pani Zeta Gilowska przedstawiła nowe propozycje podatkowe. Większa przejrzystość i jawność finansów publicznych to najkrócej mówiąc cechy, którymi ma się odznaczać ten projekt zaproponowany przez Ministerstwo Finansów. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Andrzeja Kazimierczaka, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo serdecznie witamy gorąco, panie profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam serdecznie.
Teraz i zawsze. Witamy, panie profesorze. No właśnie, co możemy myśleć o tych propozycjach Ministerstwa Finansów?
No więc one są rzeczywiście bardzo ciekawe i trzeba przyznać, że bardzo dyskusyjne. Dlatego, bo oczywiście można dostrzec w nich wiele zalet, ale również i pewne elementy dyskusyjne, które warto by poruszyć i dlatego, bo dotychczas na ten temat nie mówiliśmy. Rzeczywiście jest to dokument, projekt, który zajmuje się konsolidacją finansów publicznych. Konsolidacja ta polega na zmianach organizacyjnych w pozyskiwaniu dochodów i dokonywaniu wydatków budżetowych i oczywiście spełnia określone cele. I dokument ten jest elementem programu Tanie Państwo, przyspieszania wzrostu gospodarczego i zwiększania dochodów społeczeństwa. Ja przypomnę, że niedawno pani minister Gilowska przedstawiła nowe propozycje podatkowe, które oczywiście zwiększą obciążenia wydatkami państwo, no i które oczywiście mogłyby spowodować wzrost deficytu budżetowego, a zatem pojawiła się potrzeba szukania dodatkowych źródeł dochodów. I mnie się wydaje, że ten dokument pod tytułem Konsolidacja finansów publicznych temu wychodzi naprzeciw, bo w istocie ma taki cel, mianowicie zmiany podatkowe mają na celu zidentyfikowanie rezerw budżetowych w wysokości mniej więcej 1% PKB, tak aby właśnie pokryć deficyt budżetowy, zwiększy deficyt budżetowy. Na czym one, te zmiany mają polegać? One są bardzo ważne dla społeczeństwa, mimo że nie dotyczą wprost wzrostu czy spadku podatków, ale mają bardzo duże znaczenie dla całej gospodarki. Mianowicie rzecz polega na tym, że ulegną likwidacji fundusze celowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i państwowe osoby prawne, których jest bardzo wiele. Otóż rzecz polega na tym, że zadania państwa realizowane są zarówno w ramach budżetu państwa i budżetów samorządów, ale również realizowane są poprzez tak zwaną gospodarkę pozabudżetową, czy też parabudżetową, czyli różnego rodzaju instytucje znajdujące się poza budżetem, które realizują właśnie te zadania. Na tym polega decentralizacja właśnie finansów publicznych i decentralizacja zadań państwa. I oczywiście tworzenie tych instytucji parabudżetowych niewątpliwie sprzyjało rozproszeniu środków budżetowych na wiele instytucji, które ich właśnie istotą tych instytucji parabudżetowych jest to, że one z dochodów otrzymanych pokrywają wydatki, ale nadwyżki budżetowe nie muszą przekazywać na koniec roku do państwa, do budżetu państwa, tylko mogą je pozostawić na następne w celu realizacji swoich zadań. Teraz ma się to zmienić. Skoro one będą zlikwidowane, to te wszystkie nadwyżki będą włączone do budżetu państwa. To w ogóle całe ich plany finansowe po stronie i dochodów, i wydatków będzie włączonych do ustawy budżetowej na szczeblu centralnym i do planów finansowych samorządów na szczeblu lokalnym. No to oczywiście oznaczać będzie, że państwo przejmie te nadwyżki, te rezerwy tych instytucji i one właśnie będą dodatkowym źródłem dochodów na pokrycie deficytu budżetowego. I oczywiście tu nasuwa się szereg rzeczy dyskusyjnych, prawda, w związku z taką reorganizacją budżetu państwa. Dlatego, bo no, to ma na pewno swoje zalety, ale ma też swoje wady. Jak powiedziałem, jednorazowo na rok przyszły czy na najbliższe lata to będzie sprzyjać równowadze budżetowej. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast w dłuższej perspektywie, w ciągu wielu lat, no, mogą ujawnić się wady tej centralizacji, bo to jest ewidentnie centralizacja budżetu państwa. No, ja muszę powiedzieć, że ta centralizacja budżetu państwa w takiej swojej skrajnej formie, najpełniej, ona objawiała się w gospodarce socjalistycznej, kiedy tam wszystko centralizowano na szczeblu centralnym, tych właśnie funduszów celowych, agencji pozabudżetowych było bardzo mało i dominowała właśnie gospodarka jednostek budżetowych. Ja przypomnę, że jednostka budżetowa, cechą jednostki budżetowej jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania państwa jest to, że ona nie ma własnych dochodów, tylko ona realizuje wydatki na określony cel. I też, jeżeli pozostaną jej jakieś nadwyżki, to ona musi je przekazać. I tu tkwi właśnie wada tej centralizacji. Dlatego, bo na ogół jednostki budżetowe nie są zainteresowane racjonalnym wydatkowaniem środków. Dlatego, bo bez względu na to, czy one oszczędzają, czy nie oszczędzają, to one jednak chcą te środki wydawać. No jest prawdą, że są pewne normy budżetowe i różnego rodzaju wskaźniki budżetowe, które normują te wydatki. To nie jest tak, że one są dowolne. Jednakże trzeba sobie powiedzieć, że nie ma tego motywu oszczędzania, tego gromadzenia nadwyżek, bo jeżeli zgromadzimy nadwyżkę, to w przyszłych latach my ją będziemy mogli wydać. I tu właśnie tkwi pewna ułomność tego rozwiązania. I pamiętam, w gospodarce socjalistycznej dochodziło do takich paradoksów skrajnych, że te jednostki budżetowe na koniec roku, które miały nadwyżki, starały się za wszelką cenę te nadwyżki wydać, bez względu na to wszelkimi dostępnymi sposobami, byleby tylko nie zostały jakiekolwiek środki na koniec roku. Dlaczego tak było? Otóż było tak dlatego, ponieważ one obawiały się, że skoro została nadwyżka budżetowa, to w przyszłym roku i te dotacje zostaną zmniejszone, no bo istnienie nadwyżki jest wyrazem jakiegoś nadmiaru środków, prawda? I z tego na następny rok zabiorą. I to było bardzo negatywne zjawisko. No miejmy nadzieję, że tak to ono w tej skrajnej formie nie wystąpi, ale jednak pewne elementy osłabienia efektywności realizacji wydatków budżetowych mogą istnieć. Ta centralizacja realizacji zadań państwa w ramach jednostek budżetowych, ona ma jeszcze jedną istotną wadę. Mianowicie istnieje tutaj, może istnieć pewne zagrożenie, jeżeli chodzi o długookresową realizację ważnych zadań państwa. Pamiętajmy, że fundusze celowe czy różnego rodzaju agencje po to były tworzone, żeby właśnie one skoncentrowały się na realizacji szczególnie ważnych zadań państwa i dlatego wydzielano dla tych instytucji środki budżetowe. Obecnie, kiedy one ulegną zlikwidowaniu i będą te ich plany finansowe będą całkowicie włączone do tego planu ogólnego ustawy budżetowej, no istnieje niebezpieczeństwo, że zagrożenia realizacji tych zadań. Mianowicie no, na ogół w życiu tak jest, że pojawiają się nowe potrzeby, nowe zadania, nowe wyzwania wymagające wydatkowania, no i jak to zwykle w życiu bywa, trzeba skądś te środki zabrać. I właśnie takie zagrożenie istnieje, że te środki mogą być zabrane z ważnych celów społecznych czy gospodarczych na rzecz realizacji jakichś pilnych zadań wymagających natychmiastowego rozwiązania. I w dłuższej perspektywie, na przykład jeżeli powiada się, że ulegnie likwidacji Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a to zapowiedziano, a przecież doskonale wiemy, że niewątpliwie on rozwiązuje bardzo ważne zadania w państwie, no to może być niebezpieczeństwo, że za 2 lata czy 3 lata jego zadania nie będą mogły być realizowane, bo mu zabraknie środków, bo na przykład trzeba było sfinansować podwyżki płac dla służby zdrowia. Skądinąd bardzo chwalebny i szlachetny cel, prawda? Ale jednak ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami dla ochrony środowiska i gospodarki systemem wodnym w Polsce. A więc to jest następna wada tego procesu centralizacji. Aczkolwiek trzeba przyznać, że z punktu widzenia właśnie jednorazowego pozyskania środków przez państwo, taka centralizacja niewątpliwie umożliwi pozyskanie tych środków. To nie ulega najmniejszej wątpliwości i zasadniczy cel będzie rozwiązany. No tam w tym dokumencie pod tytułem Konsolidacja finansów publicznych, tam są jeszcze inne bardzo drobniejsze, ciekawe rozwiązania, ja tylko może o nich wspomnę. Mianowicie tam chodzi o to, o wprowadzenie możliwości upoważnień do wykonywania wydatków budżetowych. To znaczy, to jest tak, że zanim zostanie dokonany wydatek, to trzeba mieć upoważnienie na przykład tam Rady Ministrów czy Premiera po to, ażeby go dokonać. To jest taka elementy kontroli uprzedniej, ex ante, co oczywiście będzie sprzyjać niewątpliwie zastanowieniu się, czy ten wydatek jest racjonalny. No, innym taką ciekawą propozycją przedstawioną przez panią minister Gilowską jest wprowadzenie procedur sprawdzających, czyli tak zwany obowiązkowy audyt dla budżetu państwa i dla budżetów samorządów. Przy czym jeżeli chodzi o budżet państwa, to ten audyt, czyli tą weryfikację, ocenę ekonomiczną i prawidłowość sporządzenia dokonywałaby Najwyższa Izba Kontroli. W przypadku budżetów samorządowych dokonywaliby to biegli rewidenci. No ja mam tu pewną wątpliwość, jeżeli chodzi o tą rolę NIK jako audytora budżetu państwa. Ja przypomnę, że do tej pory NIK zajmuje się analizą wykonania budżetu państwa. Dokonuje tego Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. No, ubieranie go w pracę audytora nie bardzo mnie się wyglądają na dosyć racjonalne, no ale taką nam informację przekazano. Dalej następną taką dosyć ciekawą, istotną informacją jest to, że właśnie będą odrębne uchwały o przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu i odrębne o udzieleniu absolutorium. No, to zostało wydzielone. Do tej pory to było jedność. Jeżeli sprawozdanie przyjęto, to tak jakby udzielono absolutorium. Ale to jest mniejsza sprawa. Bardzo interesującym propozycją przedstawioną wczoraj przez minister Gilowską było wprowadzanie obowiązku rezerwowania środków w budżecie państwa na tak zwane programy wieloletnie. To znaczy, do tej pory istniała taka praktyka, że istniała możliwość tworzenia tych programów wieloletnich w trakcie roku budżetowego. To teraz będzie niemożliwe. Zanim ten program będzie realizowany, musi być uchwalony przez Sejm i ujęty w uchwale budżetowej. To ma zapewnić niewątpliwie pewne uporządkowanie i dyscyplinę i jakąś taką wybujałą, prawda, politykę tworzenia tych programów, która miała do tej pory miejsce. Bardzo też ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o konsolidację finansów publicznych, jest wprowadzanie tak zwanych wieloletnich programów operacyjnych. Otóż to jest taki zalążek budżetów zadaniowych. Ja pamiętam, kiedy jeszcze ministrem finansów była pani profesor Lubińska, to ona właśnie zapowiadała tak zwane budżety zadaniowe. Rzecz polegała na tym, aby państwo wytyczyło kilka ważnych zadań do realizacji i zarezerwowało środki na wiele lat na realizację tego zadania. I właśnie te wieloletnie programy operacyjne są takim przedwstępnym elementem realizacji bardzo ciekawej propozycji budżetów zadaniowych. Bo do tej pory to jest tak, że środki finansowe w dotychczasowej ustawie budżetowej, one są, prawda, rozdzielone między poszczególne części, działy, rozdziały budżetu, między poszczególne ministerstwa, no i one kawałkami realizują te zadania. No oczywiście tutaj są kłopoty z koordynacją i z zabezpieczeniem pełnych środków i wobec tego właśnie jest koncepcja budżetów zadaniowych, aby przyznać na wiele lat te środki i tak je rozdysponować następnie między poszczególne ministerstwa, aby było zagwarantowane finansowanie tych zadań. Więc podsumowując, to niewątpliwie można powiedzieć, że ten dokument spełnia kilka zadań. To znaczy na pewno to podstawowe zadanie zagwarantowania dodatkowych środków na 2007 rok spełnia, ale jednak myślę, że trzeba by bardziej tak chłodno jednak do tej centralizacji podejść, do tej centralizacji budżetu. To znaczy z całą pewnością jakieś tam niektóre agencje, niektóre instytucje parabudżetowe pozostaną. No, miejmy nadzieję, na przykład wyższe uczelnie, o czym wspominała pani minister, prawda? One nie przestaną być odrębnymi agencjami prawnymi, instytucjami prawnymi, nie będą jednostkami budżetowymi ujętymi w pełni w budżecie państwa, na szczęście. I także mam nadzieję, ja mam taką cichą nadzieję, że jednak część tych funduszów celowych ocaleje, bo jednak nie da się w pełni realizować zadań państwa tylko na zasadzie finansowania brutto, jak to się fachowo mówi, poprzez jednostki budżetowe, w tym sensie, że im się tylko przydziela fundusze na realizację określonych wydatków i nic więcej. No to na dłuższą metę to musi zagrażać efektywności wydatków budżetowych i oby to nie miało miejsca.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Chciałbym jeszcze postawić jedno pytanie, tak troszkę na marginesie, ale wydaje mi się, że warto takie pytanie postawić dotyczące dymisji pana wiceministra Cezarego Mecha, bowiem wiemy, że pan wiceminister nie jest osobą przypadkową. To był człowiek, który był współtwórcą programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli w Ministerstwie Finansów dymisjonuje się tego człowieka, to pytanie, w jakim kierunku będzie szedł rząd, czy rezygnuje z programu Prawa i Sprawiedliwości, czy też jest tutaj rzeczywiście jakaś inna przyczyna?
No oczywiście, ja mogę tylko mieć taką ocenę bardzo wstępną, bo nie znam kulis, prawda, tej decyzji, nie znam kuchni tej decyzji, nie znam intencji podjęcia tej decyzji, bo nie jestem w kręgach decyzyjnych. No ale oczywiście jakieś próby oceny tego zdarzenia mam. Wydaje mi się, że jednak pan Cezary Mech jako twórca programu ekonomicznego Prawa i Sprawiedliwości, a program ten czytałem, bardzo mi się podobał, no, był jakimś gwarantem realizacji tego programu. No na pewno włożył wiele wysiłku w jego realizację, w jego stworzenie i realizację. No i muszę powiedzieć, że ja jestem też bardzo zaskoczony tym, że został po prostu zwolniony, dlatego, bo w końcu to on właśnie był współautorem sukcesu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. A zatem to jest dla mnie zaskakująca decyzja. No oczywiście, że można dyskutować na temat tego, co on lansował ostatnio, mianowicie tego scentralizowanego nadzoru nad instytucjami finansowymi. No to jest rzeczywiście rzecz dyskusyjna. No ale jednak była osoba budząca zaufanie w kręgach rządowych. Mnie się ten program podobał. Ja życzyłbym PiS-owi, żeby on ten program zrealizował. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tą decyzją. I osobiście ona mnie bardzo dziwi, mówiąc delikatnie, bardzo mnie dziwi, bo ja osobiście bym nie potrafił takiej decyzji podjąć wobec człowieka, który ma takie zasługi dla zwycięzców tych wyborów, prawda? I stąd No ale nie znam kulis, no więcej niewiele mogę powiedzieć. Być
w każdym
może
razie
są jakieś tam okoliczności,
pozostawia
których
wiele
nie wiemy,
pytań,
a
prawda?
Które no może uzasadniały. Ja osobiście do tej decyzji nie jestem przekonany.
Dziękuję serdecznie.
Tak bym to określił.
Panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja raz jeszcze.
Pozdrawiamy również, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kazimierczak, Szkoła Główna Handlowa.